Ja jestem badaczką, pracowałam na Uniwersytecie Warszawskim w interdyscyplinarnym zespole badań nad dzieciństwem i prowadzenie badań wśród kobiet z zespołem Turnera było naszym wspólnym pomysłem. My żeśmy razem z koleżankami z zespołu napisały grant i dostałyśmy finansowanie, tak żeby przeprowadzić te badania. A ten pomysł się wziął tak naprawdę z takich naszych zainteresowań związanych z płodnością, niepłodnością, bezpłodnością, którymi to tematami się zajmowałyśmy wcześniej, bo robiłyśmy badania wśród rodzin, których dzieci się urodziły dzięki in vitro, samych tych dzieci. No jakby te kwestie płodności były dla nas jakoś istotne i niepłodności, a ponieważ jednym z najczęstszych objawów występujących w zespole Turnera jest właśnie bezpłodność, trudności z zachodzeniem w ciążę, to tak naprawdę na początku interesowało nas, czy dziewczęta, które mają zespół Turnera, są przez rodziców wychowywane do innych ról niż rola matki. Czy to jest tak, że jeżeli rodzice mają córkę i wiedzą, że ona może mieć trudności z zajściem w ciążę, czy próbują w związku z tym wychować ją tak, żeby ona była, no nie wiem, naukowczynią albo artystką. I to był początek tego pomysłu. No ale potem jak już zaczęłyśmy robić badania, to okazało się, że temat jest dużo szerszy niż kwestia posiadania lub nieposiadania dzieci.
Powiedz proszę, czym jest zespół Turnera?
Pewnie najlepiej powiedzieć, że to jest kondycja genetyczna, unikając tym samym nazywania zespołu Turnera chorobą albo niepełnosprawnością. To jest taka kondycja genetyczna, która po pierwsze dotyka tylko dziewcząt. I ponieważ to jest zespół, to różne jego objawy mogą występować, ale nie muszą. Najczęściej występującym objawem jest coś, co się nazywa niskorosłością. I to są kobiety, które jeżeli nie podaje się im hormonu wzrostu, to są bardzo niskie. Mają około 130 paru centymetrów wzrostu. Dzisiaj już się leczy dziewczęta hormonem wzrostu, także one tak bardzo się nie różnią. Natomiast te starsze moje rozmówczynie, takie około 50-tki, 40 paru 50 lat, to były kobiety bardzo niskie, czyli wyraźnie inne. I w tym sensie pewnie można najbardziej o tej grupie kobiet mówić jako o osobach, które żyją z niepełnosprawnością, bo one się bardzo wyraźnie różnią i doświadczają trudnej do wyobrażenia dyskryminacji ze względu na ten bardzo niski wzrost. Natomiast te młodsze dziewczyny już często nie są jakby ich kłopotów, nie widać na pierwszy rzut oka. To są, tak jak już powiedziałam, bardzo często to jest właśnie niepłodność albo bezpłodność, plus różne wady serca, czasem wady słuchu, jakby różne takie dodatkowe objawy, które i czasem też specyficzny wygląd twarzy, niższa linia włosów. Ja sama jestem osobą niedowidzącą, więc dla mnie to jakby mi jest nawet trudno zapamiętać, bo nie bardzo w ogóle to kiedykolwiek widziałam, ale moje dobrze widzące koleżanki, które rozmawiały z kobietami z zespołem Turnera, tak naprawdę też nie były w stanie ich, tak powiem, odróżnić. Natomiast te kobiety są bardzo często bardzo świadome, bardzo skupione, bardzo dużo myślą o tym, że wyglądają w jakiś charakterystyczny sposób. Trochę tak jakby to była większa sprawa dla nich w środku niż dla kogoś, kto z nimi rozmawia. To jest też w ogóle istotny wątek, bo to trochę jest też pytanie o to, czyje historie da się w ten sposób usłyszeć. I to jest trochę tak, że w ten sposób da się usłyszeć historię osób, które w ogóle chcą swoje historie opowiadać. Czyli prawdopodobnie dociera się do historii osób, którym się trochę bardziej udało. I ja sobie wyobrażam, że jakkolwiek część z tych historii jest potwornie smutna, bo te kobiety doświadczały dyskryminacji, ale też zawodów miłosnych, bo na przykład opuszczali je partnerzy, kiedy się wydawali, że one nie mogą mieć dzieci. Więc niejednokrotnie to były smutne historie. Ale nadal jestem przekonana, że jest cała grupa osób, do których nam się nigdy nie udało dotrzeć. Na przykład dlatego, że od dzieciństwa nie bardzo opuszczają dom. Albo dlatego, że są jakoś tak smutne, że nie chciałyby rozmawiać. Albo są gdzieś tak daleko, że od tych stowarzyszeń nawet, że nawet nie usłyszałyby o tym, że jest ten projekt. Więc myślę, że jest tak, że też różne historie nie zostały usłyszane. I też zawsze jakoś staram się o tym mówić, bo wydaje mi się, że to jest ważne. To jest też ciekawe dla mnie, było bardzo ciekawe, że na przykład jedna z osób, z którymi ja rozmawiałam, ona pierwszy raz w ogóle rozmawiała z kimkolwiek o zespole Turnera, oprócz rodziców i swojego chłopaka, któremu w końcu po długich zmaganiach z samą sobą powiedziała, że właśnie ma ten zespół, że może nie będzie mogła mieć dzieci. No jakby bardzo dużo ją kosztowało to, żeby przed nim się z tym odsłonić. Więc ja byłam pierwszą osobą spoza kręgu najbliższych, której ona o tym opowiadała. I to też jest bardzo ciekawe, jak inaczej wyglądają opowieści, kiedy opowiadamy je po raz pierwszy, a te opowieści, które są już takie 1000 razy przemielone i bardzo takie urefleksyjnione, tak na przykład jak ta moja historia niedowidzenia, ponieważ ja tyle razy o niej opowiadałam, jakby gdzieś tyle razy o tym myślałam i tak dalej, że ja czuję, że ona jest już taka trochę skamieniała w pewnym sensie, że już też się pozamykałam w niej, że mi trudno coś nowego w tym odnaleźć, szczególnie po napisaniu książki. Ja od początku tego projektu jakoś na to liczyłam, że może mi będzie łatwiej, bo też mam doświadczenie życia z niepełnosprawnością. Potem był taki moment, że się potwornie nacięłam i że zobaczyłam, że moje doświadczenie życia z niepełnosprawnością jakby właściwie niewiele mi pomaga, bo jakby byłam tak uprzywilejowana od dzieciństwa, tak bardzo gdzieś moi rodzice byli świadomi, mi pomagali, mnie wspierali i tak dalej, że ja tak naprawdę no trochę w ogóle sobie nie mogłam nawet wyobrazić różnych rzeczy, więc takie moje naiwne przekonanie, że ja mam niepełnosprawność, ty masz niepełnosprawność, to już będziemy teraz po prostu za pan brat, się okazało też, no jakby nie do końca się sprawdziło. Ale myślę, że tak. Myślę, że w ostatecznym rozrachunku to rzeczywiście było tak, że okazywało się, że jest cała taka mapa wspólnych doświadczeń. Chociaż te historie się bardzo różniły, to, że właśnie odkrywałyśmy z moimi rozmówczyniami różne takie podobne elementy w nich. I myślę, że to było jakoś łączące i że to czasem miałam też takie wrażenie, że i to jest zawsze fajne w rozmowie, że one też są jakoś mniej ciekawe i mojego doświadczenia. No i to bardzo pomaga, bo wtedy się kontakt staje taki pełniejszy.
Zdarzyło ci się zadawać tym dziewczynom i kobietom pytania, które tobie zdarzało się wcześniej słyszeć, a które na przykład cię denerwowały?
Myślę, że może nie to, natomiast myślę, że zdarzało mi się współczuć w taki sposób, którego ja nie lubię. Że czasem jest tak, że zaczynamy komuś tak bardzo współczuć, tak nam jest przykro, że przestajemy już widzieć tę osobę, być z nią w kontakcie, że się zamieniamy w takie, no że w tym jest coś wyższościowego, że jeżeli ja tak bardzo tobie współczuję, to znaczy, że ty jesteś biedna, a ja nie i że to jakoś uniemożliwia bycie w szczerym kontakcie i myślę, że to mi się zdarzyło. Że rzeczywiście czasem było tak, że trudno mi było, myślę, że nie więcej niż raz czy dwa, albo może przez chwilę, bo to też są takie rzeczy, nad którymi ostatecznie można jakoś zapanować. I zresztą ja nawet nie mam o to do siebie jakichś wielkich pretensji, bo myślę, że to jest też naturalne, że ludzie sobie nawzajem współczują, tylko czasem po prostu czasem współczują sobie już tak bardzo, że nie mogą siebie zobaczyć przez tą zasłonę współczucia, więc tak, to jest coś, co mi się zdarzyło to jest coś, czego bardzo nie lubię, kiedy widzę, że ludzie w stosunku do mnie w ten sposób się zachowują. Ja jestem osobą niedowidzącą od urodzenia, ale tak jak już powiedziałam, ja jestem bardzo dobrze zrehabilitowaną osobą. Trochę może dlatego, że moi rodzice się dosyć długo nie zorientowali, co się często dzieje przy niedowidzeniu. Ja się trochę nauczyłam udawać, tak, to też opisuję w tej książce, no ale że ponieważ miałam młodszego brata, on dobrze widział, ja źle widziałam, więc jak rodzice coś pokazywali i tam, zobaczcie, dzieci ptaszek, i mój brat mówił, a ja cały czas pytałam, gdzie, no to moi rodzice zaczęli przezywać mnie gabcią, czego ja nie lubiłam, więc potem poszłam po rozum do głowy, jak oni mówili, że tam ptaszek, to ja mówiłam, tak, faktycznie, świetny ptaszek i tak dalej, więc jakby trochę też ich robiłam w konia, nie ułatwiałam im zorientowania się. No ale w końcu tak jak miałam z 5 czy 6 lat, no to już sprawa wyszła na jaw. Ale ja byłam w zwyczajnej szkole, też niezwyczajnej, bo w takiej malutkiej, społecznej szkole, gdzie wszyscy nauczyciele się nade mną jakby jakoś wiedzieli, że mam. To jest bardzo dziwne, bo mi się wydawało, że oni wszyscy wiedzą, że ja mam ten kłopot i na pewno część wiedziała, no bo pan od matematyki stał przy tablicy, ja siedziałam w pierwszym rzędzie i on cały czas wszystko, co pisał na tablicy, to mówił, tak żebym ja słyszała, jednocześnie jeszcze zerkał, czy ja gdzieś nie popełniłam błędu. No więc wiedzieli ci nauczyciele. Ale na przykład mój pan od plastyki, z którym zostaliśmy jakoś w kontakcie, teraz jak się dowiedział, że ja napisałam książkę o tym, że częścią jej jest moje własne doświadczenie życia z tym, że jestem osobą niedowidzącą, to się strasznie szczerze zdziwił. No więc to też było tak, że to było i nie było tematem. No ja zresztą tak jakby ja cały czas trochę udaję, że widzę, chociaż nie widzę. Utrzymuję kontakt wzrokowy, patrzę na rzeczy, które ludzie mi pokazują.
Patrzysz na mnie i mi przytakujesz.
Patrzę, tak. No ciebie to ja jeszcze mniej więcej widzę. Widzę, gdzie jesteś i tak dalej, ale tam mniej chętnie już patrzę na państwa, bo wiem, że wtedy już się gubię, ale mimo wszystko od czasu do czasu patrzę, żeby właśnie nie sprawiać takiej wrażenia osoby, która jest jakoś bez kontaktu. Więc tak, no myślę, że moja sytuacja jest dziwna. Moja sytuacja jest taka trochę pomiędzy światami, że ja rzeczywiście jakby przeżyłam całe życie w świecie ludzi pełnosprawnych, a przynajmniej pozornie pełnosprawnych, bo też nigdy nie wiadomo, często nie wiadomo, co gdzieś kogoś dręczy i wcale tego nie widać. No ale w takim zwyczajnym świecie. I pierwszą niedowidzącą osobę poznałam już właściwie jako dorosła, zupełnie dorosła osoba, a pierwszą niesłyszącą osobę poznałam jako taka nastolatka. Więc w tym sensie ja jakby nigdy nie należałam do tego świata osób z niepełnosprawnościami. No dopiero gdzieś teraz, jak napisałam tą książkę, jakby to się jakoś zaczęło... No bardzo dużo musiałam o tym myśleć, siłą rzeczy, właśnie też to, na ile to jest część tożsamości i na ile można się dzięki przyglądaniu temu doświadczeniu też czegoś dowiedzieć o sobie, o innych. Myślę, że o sobie jako osobie niepełnosprawnej to myślałam bardzo rzadko. Właściwie prawie nigdy. Zdarzało mi się tego użyć, jak, nie wiem, potrzebowałam sobie załatwić rentę albo bezpłatne jeżdżenie komunikacją miejską, no to wtedy jakby po prostu korzystałam z tego. Natomiast myślę, że no na pewno to niedowidzenie było dla mnie zawsze jakoś bardzo istotną częścią doświadczenia też takiego, też w tym wymiarze czucia się biedną, czucia, że życie jest niesprawiedliwe, że różne rzeczy są dla mnie niedostępne, ale też czasami czucia się strasznie dzielną i takiego właśnie poczucia, że bardzo proszę, ja mogę jeździć na rowerze i kto mi zabroni. Więc tak, to na pewno jest jakaś istotna część doświadczenia.